Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział piąty. Gniew króla. Ministrowie i ich przyjaciele nie byli w stanie ustać spokojnie na środku ulicy, bo coraz większe tłumy z dzikim śmiechem biegły ku bramie Isztar. W końcu, porwani w tamtą stronę przez rzekę mieszkańców, wbiegli na plac, gdzie szalejący motłoch czekał z niecierpliwością na egzekucję. Stało tam już 10 par rumaków ustawionych zadami do siebie. Między nimi wisieli w powietrzu wróżbici i czarnoksiężnicy przywiązani rzemiennymi pasami do wierzchowców za ręce i nogi. Mieli postrzępione brody i zakrwawione twarze, jakby ich ktoś wcześniej torturował. Ich peruki i czapki leżały na ziemi. Porozrywane, brudne szmaty zwisały, odsłaniając półnagie ciała. Wszystko to tworzyło przerażający widok. Nagle któryś z oficerów zawołał do jeźdźców. — Uwaga! Za chwilę na znak króla wydam rozkaz. Szarpniecie wtedy końmi ze wszystkich sił. Rozerwiecie nimi tych podłych oszustów na kawałki. Największy dramat przeżywały rodziny skazańców. Stojące w pobliżu żony i dzieci płakały bezradnie. Daniel, ujrzawszy ten żałosny widok, popędził wraz z towarzyszami ku królewskiemu tronowi. Natomiast Rafael podbiegł do dowódcy wojska, wołając: Arioku, dzielny dowództwo gwardii królewskiej, okaż jeszcze łaskę, poczekaj z wykonaniem rozkazu. Ministrowie Szadrak i Abednego pobiegli załagodzić królewski gniew. Spróbują rozwikłać tę tajemnicę, której wróżbici nie potrafili sprostać. Sara i Procek starali się trzymać jak najbliżej Rafaela. Czwórka ministrów dotarła w końcu do królewskiego podwyższenia. Ujrzeli wściekłego króla, który własnoręcznie dusił jakiegoś klęczącego czarnoksiężnika. Nabuchodonozor wrzeszczał przy tym: Ty podły kłamco! Nie masz żadnej tajemnej wiedzy! Nie masz żadnego kontaktu z naszymi bogami! Kto wie, czy oni w ogóle istnieją? Zdecydowany mężczyzna miał siną twarz, wybałuszone bezradne oczy i charczał, jakby wydawał ostatnie tchnienie. Młodzi ministrowie stanęli przed władcą, oddając powitalny pokłon. Nabuchodonozor dostrzegł ich w końcu i zawołał z nadzieją w głosie. — Belteszazar! Wróciłeś nareszcie! Bardzo się cieszę! — puścił szyję mężczyzny, który padł omdlały na ziemię. Ostatniej nocy znów miałem wstrząsający sen, rzekł król. Wezwałem tych wszystkich nieudaczników, aby wyjaśnili mi widzenie. Nawet im opowiedziałem, co mi się przyśniło. Ale ta banda idiotów opowiada mi same bzdury. Koniec z nimi. Rozkazałem zburzyć ich domy, a oszustów porozrywam za chwilę końmi. Tu wściekły król złagodził swój ton i znów zwrócił się do Daniela. Belteszazarze, ty jeden... Umiesz mi pomóc. W tobie mieszka duch prawdziwego Boga. Wy natomiast, tu zwrócił się do pozostałej trójki, módlcie się do Najwyższego, aby ulitował się nade mną. Pomóż mi, Belteszazarze, pomóż mi, skierował berło ku Danielowi. Ten natychmiast przemówił. Panie mój, proszę powstrzymaj jeszcze swój gniew. Racz w swej cierpliwości dokładnie opowiedzieć i nam o swoim widzeniu. Będziemy wspólnie błagać najmądrzejszego z mędrców, aby dał nam wyjaśnienie tej zagadki i abyś zrozumiał myśli swego serca. Król zastanowił się przez chwilę nad tym, co mu poradził Daniel. W końcu podniósł berło i zawołał na całe gardło. — Arioku, powstrzymaj mój gniew! Niech nikt nam nie przeszkadza! W tej chwili zaprzestano burzenia najbliższych domów. Rozkaz królewski szybko rozchodził się po mieście. Robotnicy rzucali młoty na ziemię i stawali twarzą do królewskiego tronu. Konie poluzowały napięte rzemienne pasy, a zawieszonych między zwierzętami nieszczęśników opuszczono na ziemię. Rodziny ucichły w spazmatycznym szlochu. Natomiast z tłumu wyłonił się łeb Cyberga. Zdenerwowany obrotem sprawy, Łysol stanął w pierwszym rzędzie, wlepiając nienawistne spojrzenie w czterech ministrów. Obok niego stał Nagashi Sakayomo. Wyglądał na człowieka, którego już dawno opuściła wszelka nadzieja. Przygarbiony, trzymał w chudych dłoniach metalowe naczynie. Jego łysy pan, coraz bardziej zdenerwowany obrotem sytuacji, kopał go ukradkiem i wymierzał łokciem kuksańce. Opanował się dopiero, gdy wysunął się na czoło tłumu. Michał natychmiast go zauważył i zaczął bacznie wpatrywać się w poniżanego sługę. Gaśny na przemian spoglądał na tych dwóch i na słońce, które niemiłosiernie szybko wędrowało po niebie. Sprawiał wrażenie mocno zniecierpliwionego. Wciąż przeliczał umykające godziny, które przybliżały go do najważniejszego wieczoru jego życia. Najchętniej porwałby Sakayomo za rękaw i pognał z nim do podziemi. Jednak w tym momencie było to niemożliwe. Król kontynuował rozmowę z Danielem. Zatem wysłuchaj mnie, mój drogi synu, przemówił. Opowiem ci teraz, co mi się przyśniło ostatniej nocy, powiedział król.